Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Rio de Janeiro zmarł kardynał Eugenio Sales, który przez 30 lat kierował tą brazylijską diecezją.
Patrząc na odwagę prześladowanych chrześcijan, jestem dumny, że mogę być katolikiem, oświadczył kardynał Torao.
Stolica Apostolska ustosunkowała się do dwóch niedawnych konsekracji biskupich w Chinach.
10 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Zmarły w 92 roku życia kardynał Eugenio Sales de Araújo przez blisko 70 lat pełnił posługę kapłańską, a przez 58 biskupią, z czego przez 3 dekady jako arcybiskup Rio de Janeiro. Przypomina o tym papież w telegramie kondolencyjnym. Wysłał go po śmierci purpurata, która nastąpiła w tym brazylijskim mieście ostatniej nocy, do jego obecnego następcy arcybiskupa Oraniego João Tempesty. Benedykt XVI podkreśla, że kardynał Sales był nieustraszonym pasterzem Kościoła i autentycznym świadkiem Ewangelii. Stale troszczył się o najbiedniejszych.
Zmarłego wspomina przed mikrofonem Radia Watykańskiego prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Kardynał João Brás de Avis, przed objęciem tego stanowiska w Kurii Rzymskiej, 16 lat należał do Episkopatu Brazylii, ostatni jako arcybiskup stolicy tego kraju.
Posługiwanie biskupie bardzo długie, naznaczone bardzo pięknymi wartościami. Kardynał Eugenio Sales był jednym z tych, którzy wprowadzali nowe metody ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu, przede wszystkim radio. Zabiegał o jedność Episkopatu Brazylii, będąc zawsze w głębokiej komunii z papieżem. Kardynał Sales był postacią szczególnie znamienną dla komunii Episkopatu Brazylii z Rzymem. Jego wypowiedzi, jego sposób obrony wiary chrześcijańskiej ważne byłyby wytyczać widnokręgi dla pracy naszego Kościoła. Przypomnę też jego troskę o formację stałą biskupów. Wprowadził dla nich doroczny kurs formacyjny odbywający się zawsze w lutym. Pomaga on w przemyśleniu tematów najważniejszych dla życia chrześcijańskiego i dla posługi biskupów.
Eugenio Sales urodził się w stanie Rio Grande do Norte na północnym wschodzie Brazylii. Po święceniach kapłańskich pracował duszpastersko w środowiskach wiejskich, później w seminarium duchownym. Mając zaledwie 33 lata został mianowany, jeszcze przez Piusa XII, biskupem pomocniczym w Natal. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II, należąc do Komisji Apostolstwa Świeckich i do zespołu przygotowującego konstytucję o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Paweł VI mianował go arcybiskupem São Salvador da Bahia, a w 1969 roku kardynałem i 2 lata później arcybiskupem Rio de Janeiro. Diecezją tą kierował do ukończenia 80 roku życia. Brał też udział w pracach Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej i był jednym z przewodniczących delegowanych Synodu Biskupów dla Ameryki.
Kardynał Sales był jednym z ostatnich członków Kolegium Kardynalskiego, których mianował jeszcze Paweł VI. Z hierarchów, których wyniósł on do tej godności, obok Benedykta XVI żyją jeszcze tylko dwaj kardynałowie. 90-letni Brazylijczyk Paulo Evaristo Arns i 85-letni Amerykanin William Whitfield Baum. Zmarły wczoraj purpurat był też jednym z nielicznych żyjących jeszcze ojców Soboru Watykańskiego II.
Ksiądz Joseph Yu Fuosheng, konsekrowany w zeszły piątek w chińskim mieście Harbin bez papieskiego zlecenia, a zatem bezprawnie, popadł automatycznie w sankcje przewidziane przez prawo kanoniczne. Informuje o tym specjalne oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Chodzi tu o ekskomunikę wiążącą mocą samego prawa. W konsekwencji, czytamy w oświadczeniu, Stolica Apostolska nie uznaje go za biskupa administracji apostolskiej Harbinu i nie ma on władzy, by kierować księżmi i wspólnotą katolicką na tym terenie.
Przypomina się, że ksiądz Yue Fuosheng dawno już został powiadomiony, iż nie może być zatwierdzony przez Watykan jako kandydat do biskupstwa. Wielokrotnie proszono go, by nie przyjmował święceń biskupich bez papieskiego zlecenia.
Biskupi, którzy wzięli udział w bezprawnej konsekracji, również podlegają sankcjom przewidzianym przez prawo Kościoła, przypomniano w watykańskim oświadczeniu. Muszą oni zdać sprawę Stolicy Apostolskiej co do swojego uczestnictwa w tej ceremonii religijnej. Równocześnie wyrażono uznanie księżom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim, którzy modlili się i pościli w intencji księdza Yu Fuoshenga, by się opamiętał, jak też o świętość biskupów i jedność Kościoła w Chinach. Mimo obecnych trudności patrzą oni ufnie w przyszłość.
Oświadczenie zwraca uwagę, że wszyscy katolicy chińscy powołani są do obrony i zachowania nauki i tradycji Kościoła. Ufając, że władze chińskie naprawdę chcą dialogu ze Stolicą Apostolską, życzy ona sobie, by nie popierały gestów z nim sprzecznych.
Ponadto w oświadczeniu wyrażono uznanie dla sobotniej konsekracji księdza Tadeusa Madakina na biskupa pomocniczego Szanghaju. Podkreślono jednak, że obecność na niej biskupa niebędącego w komunii z Ojcem Świętym była niestosowna i wykazywała brak wrażliwości na konsekrację udzielaną zgodnie z prawem Kościoła. Dodajmy, że jak podaje agencja Asia News, konsekrowany kapłan nie pozwolił, by wspomniany biskup, nie pozostający w jedności z Rzymem, nałożył na niego ręce.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Wielka Brytania wychodzi z kryzysu powołaniowego. Po wyjątkowo wysokiej liczbie święceń i nowicjuszek, rekordową liczbę uczestników odnotowano również w tym roku na ogólnokrajowym zlocie powołaniowym. Uczestniczyło w nim 400 młodych, którzy myślą o kapłaństwie bądź życiu zakonnym.
Jest to stosunkowo nowa inicjatywa. Pierwszy taki zlot zorganizowano przed 3 laty, tuż przed wizytą Benedykta XVI. Zainteresowanie tą inicjatywą przerosło nasze oczekiwania, przyznaje ksiądz Stephen Langridge, szef Krajowego Biura do Spraw Powołań.
Zlot odbył się w seminarium duchownym w diecezji Birmingham w ubiegły weekend. O swej drodze powołania opowiadali biskupi, kapłani i zakonnice, między innymi siostra Catherine Holm, była amerykańska pęczenistka. Na zimowej olimpiadzie w Nagano zajęła 6. miejsce w biegu na 3 kilometry. Choć miała wówczas zaledwie 17 lat i przed sobą pewną karierę, zamiast łyżwiarstwa wybrała życie zakonne w konserwatywnym zgromadzeniu sióstr franciszkanek od odnowy. Z okazji zlotu w Birmingham przywieziono też relikwie świętego Jana Wianeya, patrona proboszczów. Z młodymi spotkał się również nuncjusz Wielkiej Brytanii, arcybiskup Antonio Mennini.
Prześladowani chrześcijanie w krajach takich jak Nigeria, Egipt, Indie czy Pakistan wykazują się niebywałą odwagą. Patrząc na nich, jestem dumny z tego, że mogę być katolikiem, oświadczył kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W wywiadzie dla włoskiego tygodnika Tempi dał on wyraz swemu rozczarowaniu pogromą chrześcijan w Nigerii. W marcu osobiście złożył wizytę w tym kraju. Napawała go ona optymizmem. Wszyscy muzułmanie, z którymi rozmawiałem, zapewniali mnie o woli zgodnego współistnienia z chrześcijanami. Nie spodziewałem się, że sytuacja może się tak bardzo pogorszyć, wyznaje kardynał Thorin.
W jego przekonaniu ataki na chrześcijan są niewątpliwie wspomagane z zagranicy. Z drugiej strony trzeba się też liczyć z reakcją samych chrześcijan. Nie można ich traktować jak baranki gotowe na rzeź. To normalne, że reagują na przemoc, stwierdził francuski purpurat. Zaznaczył on również, że dialog z muzułmanami pozostaje trudny. Głównym problemem jest sam Chrystus, który jest naszą prawdą i którego my nie możemy się wyrzec, oświadczył szef watykańskiej dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego.
Islamskie ugrupowanie Boko Haram przyznało się do weekendowych zamachów na chrześcijan w Nigerii, w których zginęło 65 osób. Początkowo nigeryjskie władze przypuszczały, że tym razem odpowiedzialności za zbrodnie nie ponoszą muzułmańscy terroryści, lecz przedstawiciele pasterskiego plemienia Fulani, które rywalizuje z rolniczym plemieniem Birom. Chwała niech będzie Allahowi w tej wojnie za proroka Mahometa. Dziękujemy mu za udany atak na chrześcijan i służby bezpieczeństwa w stanie Plateau, czytamy w oświadczeniu Boko Haram.
Chrześcijanie znów uciekają z Mosulu. Pomimo wzmożonych środków bezpieczeństwa podjętych przez irackie wojsko, islamiści nadal gnębią wyznawców Chrystusa. Zabójstwa i rabunki są tam na porządku dziennym, informuje dziennik Al-Arab.
Najczęstszymi ofiarami są dzieci i młodzież. Z tego powodu w ciągu ostatnich kilku miesięcy z Mosulu uciekło około 5 000 chrześcijańskich rodzin. Ich sytuacja staje się coraz trudniejsza, gdyż Irak zniknął już z pierwszych stron gazet. Pogromcy chrześcijan mogą więc liczyć na bezkarność.
Muzułmański przedsiębiorca w Pakistanie zamordował swego chrześcijańskiego pracownika. Do incydentu doszło w mieście Kot Ghulam Mohammad. Morderca od dawna słynął z dyskryminowania i upokarzania swych chrześcijańskich pracowników. Mord był szczególnie brutalny.
Policja zajęła się tym zabójstwem dopiero po interwencji rodziców chrześcijanina. Morderca pozostaje jednak na wolności. Zamiast niego aresztowano jednego z ochraniarzy. Dokładne motywy zbrodni nie są znane. Przypuszcza się jednak, że przedsiębiorca mógł zażądać od swego pracownika przejścia na islam.
Masakry ludności cywilnej, porwania i łupieże na wschodnich rubieżach Demokratycznej Republiki Konga zdominowały zakończoną właśnie w Kinszasie sesję episkopatu. Zdaniem biskupów jest to kolejna wojna wtarganym od lat przemocą północnym Kiwu.
Działania rebeliantów wspierane przez sąsiednie kraje nie byłyby możliwe, gdyby nie opieszałość, nieporadność władz państwowych. Tym razem cena, jaką poniesie kraj, może być bardzo wysoka. Zdaniem episkopatu faktycznym celem wojny jest bałkanizacja Konga, podział jego terytoriów, które obfitują w złoża różnych surowców naturalnych, mówi ksiądz Leonard Santedi, sekretarz generalny episkopatu.
Biskupi jako pasterze bronią jedności i niepodzielności Konga. Zdecydowanie sprzeciwiają się planom bałkanizacji kraju i potępiają tych, którzy wnoszą taką propozycję. Wzywają też wszystkich Kongijczyków, zarówno w kraju, jak i w diasporze, aby udaremnili ten plan podziału i bronili każdego centymetra kwadratowego naszego kraju. To musi być nasz priorytet. Biskupi obiecują swe poparcie i pomoc również na szczeblu lokalnym w każdej parafii, aby uniknąć rozbicia i wymodlić dar pokoju. Episkopat apeluje też do wspólnoty międzynarodowej o pomoc w zakończeniu wojny i o wprowadzenie w życie wszystkich postanowień ONZ w sprawie Demokratycznej Republiki Konga.
Federacja Wietnamskich Mediów Katolickich ostro zaprotestowała przeciw kolejnemu brutalnemu atakowi na stację misyjną w Kong Guong na północy Wietnamu. Organizacja zrzeszająca media z Australii, Ameryki i Europy oraz Radio Veritas z Filipin zareagowała na napad na katolików dokonany przed tygodniem.
Wspólnotę katolicką zbierającą się w Kong Guong na niedzielnej mszy zaatakowało ponad 500 mężczyzn. Pobito kilkadziesiąt osób, niektóre ciężko raniąc. Milicjanci usiłowali przeszkodzić księdzu Nguyen Din Tukowi w wejściu do kaplicy i również go pobili. Zdemolowali też kaplicę. Kiedy na miejsce przybyli wierni z sąsiedniej parafii, napastnicy wycofali się. Kapłan mógł wówczas odprawić mszę, podczas której modlono się za prześladowców. Federacja Mediów Katolickich zaapelowała do komunistycznych władz Wietnamu o natychmiastowe zaprzestanie takich napadów, powtarzających się od dawna także w innych miejscach tego kraju.
Wiele spalonych domów i rodzin zmuszonych do ucieczki. To wstępny bilans zamieszek na tle etnicznym, które wybuchły w okolicach San Pedro Carcia w Gwatemali. Kilka miesięcy temu władze dokonały tam nowego podziału ziemi, co spowodowało wzrost napięć między różnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi sąsiadujące ze sobą wioski. W tych dniach doszło do brutalnego napadu na jedną z nich, skutkiem czego atakujący zniszczyli domy, uprawy i zbiory ponad 40 rodzin. Wobec braku interwencji sił porządkowych około 200 osób, w tym głównie dzieci, ratowało się ucieczką.
Poszkodowane rodziny pozbawione zostały zapasów żywności. Pojawiło się zatem realne zagrożenie głodem. Działająca na tym terenie salezjańska misja świętego Józefa, która obejmuje swym apostolatem ponad 120 miejscowości, zorganizowała już doraźną pomoc dla ofiar napadów, zwłaszcza zbiórkę żywności. Natychmiast po zajściach każda poszkodowana rodzina otrzymała od misjonarzy 14 kg ryżu. Salezjanie zapowiadają, że w przyszłym tygodniu zostaną dostarczone kolejne duże partie produktów żywnościowych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.